Leśne wędrowanie. Sponsorem audycji Leśne wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
A dlaczego ta trawa taka siwa? A dlaczego ta trawa taka dziwna? Jak to się stało, że jeszcze teraz możemy obserwować również ten szron? I czy Państwu udało się właśnie zauważyć? Chyba takie ostatnie tchnienie zimy. Tak nam się przynajmniej wydaje.
Tak, już zima to chyba przeszłość. No, ale na pewno nie taką, jaką byśmy wszyscy chcieli. Taką typową zimę, żeby była zaspa, żeby było mocno na minusie, tak, i rypiało pod butami.
Jakież piękne sformułowanie, drodzy Państwo, jak człowiek wyruszy z mikrofonem w teren, to tak naprawdę ma szansę dowiedzieć się różnego rodzaju słówek określających na przykład stan pogodowy, takich typowych, związanych z regionem. I tak też jest w leśnictwie Dąbrowa Bór, na terenie nadleśnictwa Kraśnik, tak jak pan podleśniczy Mateusz Dolecki zaznacza, że tutaj proszę bardzo tak, żeby rypiało pod butami. W naszych terenach, tutaj typowo lubelskich, typowo związanych ze stolicą województwa, raczej mówimy, że skrzypiałoby nam pod butami. No nie wiem, czy ten szron skrzypi, czy rypi, ale z pewnością chyba Państwo jeszcze to ostatnie tchnienie zimy zauważyli.
No bo ja, niemniej jednak te cztery pory roku powinny być, tak? I każdy z nas od małego pamięta tą zimę, która powinna być, tak? I ta natura też spokojnie by w tym czasie sobie odpoczywała, zwierzęta, by była taka naturalna harmonia.
Naturalna harmonia, czy została ona rzeczywiście w ostatnich latach zaburzona? Niektórzy mówią, że już nawet nie tylko lekko, ale całkiem znacznie. Choć wydaje się, że to obserwowanie i generalnie rozmowy o pogodzie to jest coś, co lubimy. Zwłaszcza lubimy tutaj w trakcie naszej audycji sobotniej, tego poranka sobotniego z lasem i w lesie po prostu. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu ciepły dzień dobry i dajemy taki cieplej oddech, także żeby tak odrobinę tego szronu gdzieniegdzie jeszcze stopniało, choć słońce chyba całkiem sympatycznie nam przygrzewa. I być może będą mieli Państwo szansę wybrać się właśnie do lasu. Cenimy sobie, zwłaszcza my ludzie, takie lasy w bliskiej odległości od naszych siedlisk, takich ludzkich, miejskich po prostu. I stąd też między innymi takie lasy miejskie, czyli w pobliżu większych miast dosłownie. I tak też jest, jeśli chodzi o Dąbrowę naszą lubelską, drodzy Państwo, teren nadleśnictwa Świdnik. To też taki, tak na wyciągnięcie ręki dla lubelaków las, drodzy Państwo, czyli nasza lubelska Dąbrowa, ale i Świdnik też takową swoją Dąbrowę ma. Właśnie leśnictwo Dąbrowa Bór w nadleśnictwie Kraśnik. I o tym, jaka jest specyfika takiego lasu, opowiada pan podleśniczy Mateusz Dolecki.
Leśnictwo ściśle przylega do miasta.
Czy to trudno gospodaruje się na takich lasach miejskich niejako?
Bardzo trudno. Ze względu na ilość ludzi przebywających na terenie lasu, roszczeniowość ludzi, można tak powiedzieć. Teraz mówię, nie każdemu łatwo dogodzić. No, wszyscy mają jakieś wymagania, tak, a od siebie nie dają za wiele. Także od nas jak najbardziej, bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo wymagają ludzie, a od siebie mało. Ze względu na niepodobającą się dla ludzi te etapy w rębniach, znaczy w życiu tego lasu. I ludzie się przyzwyczaili, że las był zawsze stary i chcieliby, żeby tak pozostało, a niemniej jednak nic nie jest wieczne. No i te lasy bez ingerencji człowieka za długiej przyszłości by nie miały. Także my staramy się jak najbardziej sprostać oczekiwaniom ludności, ale też i wykonywać własne zadania, które ktoś powierzył nam jako leśnikom, czyli Biuro Urządzania Lasu. I staramy się, żeby ten las, żeby był, bo tak jak mówi się, że las był, jest i będzie. Tak samo i my chcemy do tego dążyć.
i to wszystko utrzymać. Choć wiemy, że często ta druga strona, strona ekologów, mówi o tym, że przecież las doskonale sobie bez człowieka poradzi, ale czy także las gospodarczy? To między innymi do tego tematu będziemy powracać, a razem z nami pan Jan z Zamościa. Dzień dobry, panie Janie.
Dzień dobry, pani redaktor, koleżanki i koledzy. No, pani redaktor tu na początku audycji powiedziała, że gdzie tam może być na naszym terenie, mogą być przymrozki. Oczywiście w Zamościu jest siwo w tej chwili jeszcze, aczkolwiek pięknie na dworze, ponieważ niebo jest bezchmurne, bezwiecznie. Temperatura, no niestety, w tej chwili na moim termometrze o godzinę czy półtorej wstecz było -6, w tej chwili jest -3. No, warunki pogodowe powodują, że niestety od wczoraj też podobnie było, nawet mróz był większy, -6, ale też było bardzo ładnie. No, te przymrozki powodują zahamowanie wegetacji, bo ona już ruszyła pełną parą, koło mnie te wszystkie, prawda, krzewy takie ozdobne już wypuściły pączki. Ale niestety to te przymrozki spowodują, że ta wegetacja troszkę się opuśni. Podobnie widziałem tulipany, widziałem jeszcze inne kwiaty, które już znajdują się nad powierzchnią ziemi. Ale ta piękna pogoda, bo ja już zacząłem jazdę rowerem, powoduje i zachęca do spacerów, a także do wypadów rowerowych. Nie tylko na terenie miasta Zamość, gdzie mamy bardzo dużo tras rowerowych, ale też i poza miasto. No i jeszcze na koniec prywata zachęcam do odwiedzenia Zamościa, szczególnie właśnie Stare Miasto. I przy ulicy Akademickiej stoi, tak jak pani redaktor wie, bo pani była, realizowała audycję kilka tygodni temu, stoi jeden z najpiękniejszych odnowionych obiektów we wschodniej Polsce, czyli Akademia Zamojska. Onegdaj była to trzecia wyższa uczelnia po Akademii Krakowskiej i po Akademii Wileńskiej. Także warto przyjechać, a jeszcze jedna impreza dzisiaj się rozpoczyna, nie wiem, czy mogę mówić, mianowicie Festiwal Czekolady i Słodkości. Można się tych frykasów, prawda, spróbować, że tak powiem, nieładnie najeść, bo czekolady dużo niestety nie zjemy, ale zachęcam do odwiedzenia Zamościa zresztą cały rok, a najpiękniej od wiosny do późnej jesieni.
Absolutnie się z panem zgadzamy, panie Janie. Zresztą ten Zamość, no, ciągnie nas tak jak po lince,
tak jest,
po sznureczku.
To jest prawda.
Różnymi smakowitościami, także jeżeli wspomina pan chociażby ten festiwal czekolady, ale również wszystkie inne atrakcje, jak najbardziej jesteśmy za. No i pamiętamy o tym, że to przecież przyrodnicze wrota roztocza, prawda? Sam
tak,
Zamość.
Tak, tak.
Więc dla nas jak najbardziej to jest ten kierunek.
Od Lublina, wie pani, to nie jest taka ogromna odległość, bo około kierunkowskazy, czy mówią, że 88 kilometrów chyba do granic miasta, także stówka jest w jedną stronę, nie więcej. To przy dobrych samochodach, zresztą nasi Polacy mają coraz lepsze samochody, nie da się ukryć, to jest i drogi dobre już. To można w niewiele ponad godzinę przyjechać do Zamościa i poświęcić kilka godzin na odwiedzenie wspaniałego architektonicznie miasta w granicach twierdzy.
Ale panie Janie, proszę sobie wyobrazić, że pan Dominik pisze do nas na lasmałpka.radiolublin.pl, że rowerem też jak najbardziej to jest dobra trasa.
Tak jest.
Lublin-Zamość, także polecamy, drodzy państwo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam panią redaktor, wszystkich słuchających od wielu, wielu tygodni, lat tej przepięknej audycji. Kłaniam się uprzejmie, wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, panie Janie. I drodzy państwo, powracamy z tego naszego pięknego Zamościa do Dąbrowy. Dąbrowa Bór, prawda, jaka piękna nazwa. To jest leśnictwo na terenie nadleśnictwa Kraśnik, Dąbrowa Bór. No i pytamy między innymi pana podleśniczego Mateusza Doleckiego, skąd właśnie taka, a nie inna nazwa i czy ma związek z drzewami. drzewostanem.
Mi się wydaje, że to raczej tak, ale drugim składowym to jest taka przyległa miejscowość Dąbrowa Bór, także też i stąd może ta nazwa powstała. Głównie w stosunku do drzewostanu to jest las mieszany świeży i las świeży, także no borów tu nie ma, ale jest ta miejscowość Dąbrowa Bór. Wchodzimy w nowy plan hodowli, ochrony, no i użytkowania lasu. My jako w tym leśnictwie zaczęliśmy od właśnie prac hodowlanych, czyszczeń późnych, czyszczeń wczesnych, no i w dalszej kolejności użytkowanie lasu, czyli pozyskanie drewna.
Te czyszczenia to na czym polegają? Cóż to są za zabiegi?
Czyszczenia polegają na ingerencji w gatunek główny oraz usuwanie gatunków niepożądanych w młodnikach, liściastych i iglastych. To jak mamy uprawę dębową i są gatunki łatwo nasienne, inwazyjne, które mogą wstrzymać wzrost gatunku głównego, czyli dębu, no to usuwamy, żeby poprawić właśnie te warunki dla prawidłowego wzrostu gatunku głównego.
I oczywiście za chwilkę przejdziemy się wraz z panem Mateuszem Doleckim po tym wyznaczonym terenie, który teraz państwu opisał, i spróbujemy właśnie tak skierunkować te drzewa, które ewentualnie mogłyby nadawać się do wycięcia i dlaczego i z jakich względów, tłumacząc oczywiście to wszystko państwu. A teraz już rozmowa z panią Marianną. Dzień dobry, czekamy jak zawsze, jak co tydzień na wszystkie ciekawostki prosto z lasu, ze spacerów leśnych. Są takie panie, które świętując chociażby z okazji Dnia Kobiet, wybrały się na wycieczkę, na wspólną wyprawę, na spacer do lasu, tylko i wyłącznie w gronie kobiecym. Tak sobie od razu pomyślałam o pani Mariannie, że ona to praktykuje bez względu na datę 8 marca, zwłaszcza, że często z przyjaciółką pod rękę wędrują panie po lasach, prawda?
Tak, to prawda, panie redaktor. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Tak, wędrujemy z przyjaciółką lub z przyjaciółmi bez względu na pogodę, chyba że już jest tak naprawdę, naprawdę bardzo deszczowo, to wtedy odpuszczamy sobie te wędrówki, ale raczej wędrujemy. Więc pani redaktor, taki tutaj w mojej okolicy glebę, ziemię pokrył szron. Wczoraj na termometrze było minus 5 z rana, ale potem była piękna słoneczna pogoda, dodatnia temperatura. No dzisiaj było minus 6 rano, ale jeszcze szron się utrzymuje na ziemi. Także to tak jak powiedział, jak stwierdził pan Jan w naszej tutaj, podczas naszych rozmów, że to będzie taki krótki właśnie incydent zimowy. No i krótkie zahamowanie tej wegetacji, ale widać, że przyroda faktycznie przygotowuje się do wiosny. Nawet powietrze zaczyna pachnieć inaczej. No więc tę radość tego przebudzenia widać na polach, więc oziemina już się tak zdecydowanie zazieleniła, zaczęła rosnąć, gdzie nad polami śpiewa dosyć wysoko skowronek polny, zwany Bożym Śpiewakiem przez rolników. Na łąkach też widać już zmiany, gdzie te rośliny łąkowe już zaczynają właśnie rosnąć. Również w naszych ogrodach, gdzie te właśnie rośliny typu te tulipany, teraz tam właśnie narcyzy, jakieś tam jeszcze inne krzewy też już zaczynają puszczać pączki, zaczynają wzrastać, czyli tak zwane byliny, również tak jak mówię, te byliny, czyli te rośliny kłączowe, rośliny bulwiaste, rośliny w postaci cebul, czyli te właśnie tulipany, narcyzy i inne rośliny właśnie też już zaczęły rosnąć. No właśnie, no cóż, w lasach nadal w runie widać kwitnące przylaszczki, takie właśnie piękne, niebieskie, prawie fioletowe kwiaty. Widać właśnie miodunki o kwiatostanach różowych, niebieskich, fioletowych. W miejscach gliniastych, tak gdzieś na przydrożach, w rowach, kwitną, widać się koszyczki podbiału pospolitego. Właśnie one zjawiają się przed rozwojem liści, co jest istotne, że w dni deszczowe, pochmurne, to wtedy te kwiatostany po prostu się zamykają, a odsłaniają łodygi. Łodygi pokryte takimi czerwonawymi łuskami. No więc nabrzmiewają właśnie pąki liściowe, brzus, a przekwitają już modrzewie. Na moim podwórku są trzy takie dorodne modrzewie, tak, nadeuropejskie. Jeden mam taki piękny modrzew, dekoracyjny, wyjątkowo taki piękny modrzew zwisający. Jeżeli chodzi o kwiaty modrzewia, to modrzew europejski jest rośliną jednopienną. I kwiaty na tym drzewie są rozdzielnopłciowe, wiatropylne i pojawiają się właśnie one wiosną. Zebrane są w kwiatostany. Są kwiatostany żeńskie, to są takie właśnie szyszeczki czerwono-pop, takie purpurowe, które wzrastają na łodyżkach do góry. Natomiast kwiaty męskie są jasno-żółte, okrągłe i są skierowane w dół. No więc już teraz widzę, że na moim podwórku pod tymi modrzewiami jest bardzo dużo tych opadłych, tych kwiatów, tych szyszeczek. Usiana gleba jest właśnie tymi szyszeczkami.
Czyli to oznacza, pani Marianno, że naprawdę zaczyna się coś dziać dobrego, wiosennego, więc tych obserwacji wierzę, że będzie jeszcze więcej. Bardzo pani dziękuję za te informacje z tego tygodnia. Czekamy na wszystkie inne już za tydzień, ponieważ czeka kolejna radiosłuchaczka. Teraz mieliśmy szansę.
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Tak dużo do przekazania, ale
ja
dobrze.
Ja wiem. Pani Marianno, zwłaszcza, że to imienniczka, bo tu pani Marianna, a tu pani Maria. Kłaniamy się serdecznie, pani Mario. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy przymrozkami i mrozem. Bardzo często nie tylko słuchacze, ale i osoby podające w radiu informacje o pogodzie mówią, że będą przymrozki. Przymrozek jest wtedy, kiedy jest przy ziemi na wysokości do metra, maksimum 1,5 metra. Natomiast mróz jest wtedy, kiedy jest temperatura ujemna i jest na wysokości 2 metrów. Ale to nie tylko jest tak. Na termometrach możemy zwrócić uwagę, mieszkamy na wyższych również jest w nocy mróz. I jest to wartość na przykład 6 stopni. Co więcej, dachy na przykład 4-piętrowych budynków, bloków, które mają pochyłe dachy, są całkowicie białe. Mróz również jest na takiej wysokości, a przymrozki będą jeszcze niestety na pewno często. One często robią na wiosnę, późną wiosną, zwłaszcza w maju, duże szkody, ale to jest zupełnie inne zjawisko i nie należy tego mylić. I jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, jak jestem już przy głosie. Jest bardzo złe powietrze, jakość, fatalna jakość, nie ma wiatru. I ponieważ był duży mróz, ludzie palą wszystkim, czym mogą. W Lublinie jest fatalnie. Sprawdzałam o godzinie 7:00. Jest w wielu miejscach na zagrożenie zdrowia dla wszystkich, nie tylko dla osób wrażliwych, czyli które mają jakieś schorzenia, bądź osób starszych lub dzieci. Nie ma wiatru i nie będzie. Zawsze w takiej sytuacji jest fatalna rzecz. Mianowicie piękna pogoda kusi, ale dzisiaj dopiero lekkie zwiększenie wiatru będzie w okolicy mniej więcej godziny 11:00, ale to też tego nie zmieni. To troszeczkę zmniejszy. Naprawdę jest czerwono, bordowo. Jest to fatalna sytuacja w prawie wszystkich punktach w Lublinie. Punktach, które podają prognozy
zanieczyszczenia. I pomiary zanieczyszczenia powietrza, prawda? Zresztą coraz częściej na przystankach już także taka informacja jest pokazywana. Również taką informację przekazuje przecież Polskie Radio Lublin, drodzy Państwo.
Właśnie nie przekazuje. Ja słuchałam, czy Pan powie chociaż chwilkę, chociaż sekundę, że powietrze jest złej jakości. Kiedy jest dobre, bo jest silny wiatr, często słyszę, bo słucham bardzo często Radia Lublin i często słyszę, że powietrze jest dobre. Oczywiście ono w punktach różnych może się zmieniać, bo niestety już 300-400 metrów przy niedużej prędkości wiatru, w prędkościach małych, rzędu 10 km na godzinę, to powietrze jest już inne, w innym miejscu, ale są lokalne miejsca tak straszne. Najgorsze ulica Dąbrowska, ulica Obywatelska. Ja to śledzę od paru lat. I natomiast następne jeszcze jest ulica... jest tam między innymi szpital kolejowy, tak zwany szpital kolejowy Herberta. Tak. Tam jest fatalnie. A dlaczego to się w ogóle stało? Ja śledzę te stany od kilkunastu lat. Dramatyczne pogorszenie nastąpiło wtedy, kiedy musieliśmy zgodnie z unijnymi zaleceniami czy nakazami po prostu segregować śmieci i wprowadzono opłaty takie indywidualne. Niestety bardzo dużo osób pali śmieci i w Lublinie nie ma tej kontroli. Nie mamy dronów, jak na przykład dron. Wiem, że w Świdniku był 3 lata temu, obserwowałam to. Oni kontrolują, w jakich miejscach niekoniecznie ten dym musi być widać. Jeżeli są cząsteczki 2,5, to są nawet 1, to są bardzo szkodliwe dla wszystkich. I to się odbija na zdrowiu dzieci i wszystkich osób. Te właśnie 2,5 są tak bardzo niebezpieczne. One atakują naczyniami krwionośnymi mózg, układ krążenia, oczywiście układ oddechowy również. Więc tu nie chodzi tylko o taki dym, który widać, ale ten, który jest szalenie niebezpieczny, wręcz rakotwórczy.
Pani Mario, będziemy sprawdzać, będziemy weryfikować te wszystkie informacje, także kwestie dronów w naszej Straży Miejskiej do sprawdzania jakości powietrza. Wydaje mi się, że jednak dysponuje nasza Lubelska Straż Miejska także i takim dronem. Będziemy to wszystko dla Państwa sprawdzać także i w programach interwencyjnych. Dziękujemy za ten sygnał. I wszystko rozumiemy, że Pani tak wyraża taki niepokój.
Dzwoniłam wielokrotnie do biura prezydenta miasta, do sekretariatu, że jest źle. Niestety nie było żadnego oddźwięku.
Także spróbujemy my, takim naszym dziennikarskim tutaj tropem pójść.
Również tak. Tak,
bardzo dziękuję. Dziękuję pani za ten sygnał. Cóż nam pozostaje w leśnym wędrowaniu? Przekazać państwu tylko i wyłącznie jedną najzdrowszą receptę, czyli po prostu wybieramy się hen gdzieś w głęboki las i tam bierzemy ten prawdziwy oddech. Oddech, który daje nam życie, zdrowie i oczyszcza również jak najbardziej te wszystkie nasze drogi oddechowe. I ku zdrowiu akurat taki spacer z tym odpowiednim oddychaniem gdzieś w głębokim lesie, czystym, nieskażonym. Będziemy tutaj, jak zawsze Państwu, to wszystko polecać i to wtedy ma sens, drodzy Państwo, o ile właśnie także wspomniane przez naszych radiosłuchaczy te śmieci w lesie się nie będą pokazywały, a jak pokazuje doświadczenie pana podleśniczego Mateusza Doleckiego, jeśli mówimy o leśnictwie Dąbrowa Bór na terenie nadleśnictwa Kraśnik, właśnie to leśnictwo Dąbrowa Bór to taki las miejski, czyli graniczący po prostu z ulicami miasta, okazuje się, że to jest problem.
O czystości w lasach można powiedzieć, ale nie tam, gdzie jest dużo ludzi. Tam, gdzie jest dużo ludzi, jest dużo śmieci, a żywym przykładem jest na to sąsiedztwo naszego leśnictwa tutaj z Kraśnikiem Fabrycznym. Co roku organizujemy jako nadleśnictwo akcje proekologiczne, czyli zbieranie śmieci z różnymi urzędami, z organizacjami, jak i Straż Pożarna, albo no tyle tych akcji było, a wraz naprawdę bardzo dużo śmieci jest.
I też między innymi przecież nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci raz z kolei zastanawiamy się z leśnikami, dlaczego tak właśnie się dzieje. Skąd to wszystko powróciło, bo były przecież takie lata, kiedy w lasach było bardzo czysto, a teraz znowu mamy takie problemy. Między innymi być może wynika to z takiej mentalności już wielu pokoleń chyba Polaków.
Tylko, że no, na pewno jeszcze jest taka wśród ludzi mentalność, że łatwo wziąć całe opakowania wypełnione jedzeniem czy piciem do lasu, ale już puste opakowania ciążą i po prostu pozostawiają ludzie to w lesie.
Niestety. I jak pomiędzy tymi śmieciami szukać tych artefaktów wiosny, jak pomiędzy tymi śmieciami także po prostu pracować i między innymi wyznaczać kolejne etapy gospodarki leśnej.
Akurat w tym drzewostanie to będzie trzebież późno pozytywna, czyli będziemy usuwać tylko posusz, jakieś gatunki niepożądane, takie, które już są widoczne oznaki, że to drzewo już osiągnęło swój wiek rębności albo po prostu już zamiera samo.
I wtedy pojawia się ten posusz. Drodzy Państwo, co możemy rozumieć pod takim sformułowaniem? Posusz, bardzo charakterystyczne słowo, nie suszka, którą być może będziemy używać, jeśli chodzi o suszone kwiaty do palm wielkanocnych, ale właśnie posusz. Jak Państwo myślą, jak go scharakteryzować, jak go opisać, cóż to takiego jest? 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i jak zawsze lasmałpka.radiolublin.pl. Drodzy Państwo, posusz. Cóż to takiego jest, bo rzeczywiście coś takiego możemy zaobserwować podczas tych naszych spacerów w lesie. Także między innymi taki posusz wskazywał nam pan podleśniczy Mateusz Dolecki z leśnictwa Dąbrowa Bór w nadleśnictwie Kraśnik.
Następny grab widać też bez kory. Następny grab też bez kory. Tamten dąb z ogromną dwójką, którą, po której można sądzić, że drzewo jest genetycznie nieodpowiednie. Część odziomkowa na iluś tam metrach rozdwaja się, gdzie ten pień powinien być jak najdłużej prosty, bez dwójek, dopiero jakaś tam korona.
No dobrze, a cóż z tym posuszem? Jak byśmy go scharakteryzowali? Jak byśmy go sobie wytłumaczyli i opisali? Czekam na Państwa głosy. lasmałpka.radiolublin.pl. Mają Państwo szansę, aby się zastanowić nad tym właśnie zagadnieniem posuszu, bo spotkamy się tuż po serwisie informacyjnym.
Leśne wędrowanie. Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Gdzie jak gdzie, ale oczywiście w audycji Leśne Wędrowanie niezmiennie zapraszamy i zabieramy Państwa, i to dosłownie, do lasu, bo w lesie, jak potwierdzają leśnicy, po prostu jest wszystko.
Można powiedzieć, że teraz jest wszystko. No nawet tutaj ostatnio widać było łosie, jelenie, dziki, sarny, wszystko.
Czyli jedna wielka przyrodnicza przygoda, drodzy Państwo. W lesie jest wszystko, oby tylko nie za dużo było także tych ludzkich śmieci, niestety.
To są te właśnie śmieci, także po tych naszych spacerowiczach.
Tak jest, drodzy Państwo, tak to wygląda, ale my, zapraszając do lasu, oczywiście zapraszamy także do udziału w naszej audycji. Razem z nami pan Andrzej. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry pani Madzi, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim współsłuchaczom i panu, który klawiszami dyryguje, ale pani redaktor, nie byłbym sobą, gdybym na moment nie wrócił do dnia wczorajszego. Przecież Dzień Kobiet był. Pani redaktor, najlepszego, najbardziej zielonego, najbardziej pachnącego lasu i wszystkim niebłotnistego i niemokrego. Naprawdę pani tego życzę.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu także wszystkich naszych radiosłuchaczek.
Pani redaktor, wiadomo, że pani jest przekaźnikiem, który trafia do najbardziej tępych uszów nawet. Tak, o moich, mówię o moich. Tak, żeby nie obrazić nikogo. Pani redaktor, ja bym chciał troszeczkę na temat tego posuszu, jeżeli wolno.
Proszę bardzo.
Ja, tak, no, jedziemy do lasu, a tutaj wszyscy słuchacze, którzy w tej chwili uczestniczą w audycji, to mają jedną wspólną cechę. Wilczy charakter. Dlaczego? No jest powiedzenie, ciągnie wilka do lasu, a nas tak ciągnie, że nawet smyczy nie trzeba. Także tutaj mamy jakąś wspólnotę wilczą. Wracając do tego, do tego suchostanu, czyli po prostu suchych drzew, to ten posusz, zresztą leśnicy kwalifikują go w różnych, że tak powiem, grupach. Jest czynny posusz, czyli to, no, to jest taki posusz, w którym są zasiedlone owady, prawda, w którym one nawet jeszcze dojrzewają, prawda, wykluwają się i tak dalej. W każdym razie dzieje się tam coś, no i żyje, ale żyje stado owadów, a nie drzewo. Potem jest ten posusz tak nazwany przez leśników jałowy, czyli on już jest bez owadów. To już jest po prostu, no, nawet owady zrezygnowały z udziału w życiu tego drzewa, w byłym życiu zresztą. No i wreszcie jest taki ciekawy posusz, z którym spotkaliśmy się w Puszczy Białowieskiej, jak byliśmy, tam nam leśniczy podpowiedział. Oni nazywają to posusz zasiedlony. Tu chodzi o też takie, no, drzewo, suche drzewo, ale te owady mieszczą się tylko pod korą. Klasycznym przykładem to był ten niestety przykro sławetny, no ten kornik, prawda?
Drukarz,
Tak, drukarz, gdzie on tylko działał pod korą. Także to są takie te rodzaje posuszu, no, które zmienili mi leśnicy i właśnie tutaj o to chodzi w tym drzewostanie. I stąd było to pytanie.
Pięknie pan to wszystko tłumaczy, naprawdę, tak jakbyśmy się znaleźli w naszym technikum leśnym w Biłgoraju. Kiedyś miałam szansę podpatrywać takie lekcje. To między innymi tak, rzeczywiście skrupulatnie, krok po kroku, także te wyjątki różnego rodzaju były przytaczane. Były także przytaczane na przykład między innymi takie posusze i były zdjęcia i fotografie drzew w wyniku działania kwaśnych deszczów. No i tutaj, tu już możemy mówić o naprawdę takiej dość przykrej tej ingerencji, tak, człowieka w całość przyrody, bo to już wygląda bardzo, bardzo tragicznie, jeśli chodzi o takie właśnie posusze, takie suszki stojące, po prostu uschnięte do cna patyki, ale w takim wyniku chemicznych działań, więc to nic przyjemnego, drodzy państwo.
Panie Radio, szliśmy kiedyś, włóczyliśmy się zresztą nagminnie i między innymi w Beskidzie od Trzędzielni, to jest tam taka boczna dzielnica, powiedzmy, bielska, i ruszaliśmy w kierunku Babiej Góry. I teraz tak, szliśmy grupą dość liczną i wszyscy nagle zaczęli kichać, przecierać oczy i tak dalej. Co się okazało? Właśnie to, co pani wspomniała, kwaśny deszcz. I to jest, no, ustalono, że wtedy, no, ówczesna Czechosłowacja nam sprzedawała ten kwaśny deszcz, bo jak wiatr zawiał od południa, to właśnie to się tam zdarzało. Także to jest coś takiego, co też spotkaliśmy, ale przyjemne to nie jest i nie radzę spotkać. Natomiast powiem tak, co jeszcze w czasie włóczęgi mazurskiej w tym roku.
O proszę,
jechaliśmy, no, taki ładny parking leśny, piękny parking, za wyjątkiem 4 metrów kwadratowych. Dlaczego? Cążnisty kosz, proszę wyobrazić, prawie pusty, a obok taki piękny przekrój konsumpcyjnych, naleciałości naszych rodaków. Czego tam nie było, gdyby tak rozstarczył, to kilkanaście firm można by wymienić, no ale kryptoreklama, więc nie zrobię tego. W każdym razie ten kosz był, aż się prosił, wołał do mnie, no ale łatwiej było, nie wiem, czy z niego wyrzucić, bo i to się zdarza, czy ewentualnie wyrzucić sobie, bo do kosza jeszcze pół metra, po co się męczyć. Także to jest straszne, to jest coś takiego, jak naprawdę, proszę mi wierzyć, w czasie włóczęgi po całej Polsce i nie tylko. Widzimy nieraz, Renia mówi, popatrz się, znak drogowy, on musi być obrócony w drugą stronę, bo ktoś na draki skieruje do stawu czarnego, a nie białego. A to skierowanie może kosztować i czas, i pieniądze, i przede wszystkim, no, jest przeszkodą. Albo na przykład takie jak w Niemcach, konkretnie naszych tu, jest znak drogowy, ślepa uliczka. Trzeba go na wszelki wypadek w drugą stronę obrócić, żeby taki tir wjechał w tą uliczkę, potem nie ma gdzie obrócić, cofa, męczy się, no nie powiem o słownictwie, które używa, bo ma prawo do tego. I to jest coś takiego, że bez potrzeby utrudniamy sobie życie. A przecież przyroda jest tak cudna, wspaniała i piękna, że wystarczy wyciągnąć rękę i korzystać z niej, a nie jeszcze psuć ją. No to jest niesamowicie niezrozumiałe.
To prawda. Niezłą lekcję pan nam tutaj przedstawił, panie Andrzeju. Bardzo, bardzo za nią dziękujemy. Jak zawsze pozdrawiamy i do zobaczenia gdzieś na leśnym szlaku.
Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się pięknie.
Dziękujemy bardzo. I powracamy jeszcze oczywiście do naszych ekspertów. Tutaj niewiele trzeba uzupełniać wśród tych słów, które przekazał nam pan Andrzej, nasz radiosłuchacz o posuszu, ale jeszcze oczywiście słowo od pana podleśniczego Mateusza Doleckiego z leśnictwa Dąbrowa Bór.
Martwe drzewa, które ze względów eliminacji naturalnej zostały przygłuszone przez mocniejsze, wyższe, zdrowsze drzewa, które gdzieś tam sobie zostały pod okapem, no ze względu na brak światła rozpoczęły śmierć naturalną. No oznakiem to nawet jest tutaj naprzeciwko ten grab. Nie ma na części odziomkowej już kory, także to już z daleka widać, że to już jest ten posusz.
Ale także to, na co zwrócił uwagę pan Andrzej, drodzy państwo, nie każdy posusz leśnicy usuwają. Trzeba mieć naprawdę oczy szeroko otwarte i dookoła drzewa obejść, żeby zobaczyć, czy to jest rzecz do usunięcia, bo...
A tak nawet na załączonym obrazku, tam dalej, widać dziuple i owocnik czereni sosnowej, którym jest widoczna, że to drzewo jest chore i już osłabione przez ten czereń, ale to drzewo zostanie ze względu na tą dziuplę pod tym. Także to drzewo zostawiamy, oznaczamy literą E i będzie służyło tutaj ptakom, czy też i jakimś ssakom, bo też i wiewiórka. Praca na żywym organizmie. Tutaj wszystko musi być przemyślane.
Wszystko jest przemyślane, tak jak i w leśnictwie Wolski Bór u pana Piotra Krasnowskiego, podleśniczego tegoż właśnie leśnictwa. To tam zupełnie niedawno podziwialiśmy niesamowity dąb, który już rzeczywiście zakończył swój żywot i po prostu przewrócił się, ale dziupli w nim co niemiara. Już teraz nie dla ptaków, ale dla tych drobnych ssaków.
Tu wszędzie były dziuple. Wszędzie były dziuple, gnieździły się szpaki, gnieździły się kowaliki i pewnie jeszcze inne gatunki, ale no w tej chwili są, tak jak mówię, wykorzystywane przez gryzonie, wykorzystywane przez owady, wykorzystywane przez również pewnie i przez grzyby. Jest to takie środowisko, gdzie można by znaleźć bardzo wiele ciekawych gatunków, od mchów, mszaków, po grzyby, po owady na pewno również. Tu mamy fajny taki ciekawy efekt, na którym na właśnie to, co mówiłem wcześniej, w tych załamaniach kory gromadzi się wilgoć, gromadzi się materia i tutaj również gdzieś wpadło nasionko takiej właśnie roślinki, która sobie świetnie radzi, nie dotykając ziemi, nie dotykając gleby, a jednocześnie bardzo, bardzo, bardzo ładnie sobie tutaj radzi.
Jak doniczka.
No troszkę tak, trochę jak doniczka faktycznie, bo tutaj na pewno się tam zebrało troszeczkę mineralnej ziemi, troszkę materii, do tego jeszcze mech jak gąbka cały czas wilgotność, więc jak najbardziej tu sobie daje radę. Jeszcze ze 2 lata temu nie był tak porośnięty mchem. Tak jak tutaj bardzo, bardzo ładnie widać już ten proces rozkładu. Spadła kora, no kora na każdym drzewie, czy żywym, czy martwym, pełni funkcję taką ochronną, więc dopóki się trzyma kora, to i wewnętrzne warstwy drewna są dużo zdrowsze, natomiast już jak odpadnie kora, wtedy tutaj penetracja wody, mróz, do tego grzyby, do tego bakterie, do tego owady i ten proces destrukcji tego drewna się rozpoczyna. Tu już jak widzimy jest w takim zaawansowanym troszeczkę już stopniu właśnie ten proces. Tu również ciekawym takim elementem pokazującym troszkę upływ czasu i jak długo leży jest właśnie ten grab, którego spadająca ta część dęba przygniotła, skrzywiła, przycisnęła, w związku z tym był nierówno, był przekoszony, natomiast w wyniku procesów rośnięcia zaczął piąć się ku górze, wyprostował się, wypionował i w tej chwili idzie już prosto do góry i tu jest taki właśnie pokazany, jak długo musi leżeć ten dąb, że ten dąb ten taki zagięty, przegięty już się wyprostował, że jest to proces, który na pewno tu trwał kilka lat.
Coś niesamowitego. Przecież my, wędrując po lesie, często być może nawet, jeśli zahaczamy wzrokiem czy też uchem o to wszystko, co w lesie się dzieje przyrodniczo, chyba sami sobie aż takiej historii byśmy nie ułożyli i takiej wiedzy. Nie wiem, czy ktoś z nas byłby w stanie sobie tak chronologicznie ułożyć, jak przedstawiają nam teraz właśnie tutaj leśnicy z doświadczeniem, ale też i z obserwacją tego miejsca poprzez te wszystkie dni pracy przez wiele, wiele wiele lat, tak jak w przypadku pana Piotra Krasnowskiego, podleśniczego leśnictwa Wolski Bór. Widzą państwo, ileż tam się może dziać w tym lesie, także nawet w takim, wydawałoby się, już martwym, padłym dębie ogromnym. A skoro pan Andrzej, nasz radiosłuchacz, mówił o tym, że nas, radiosłuchaczy, ale także oczywiście tutaj nas w redakcji publicystyki kulturalnej ciągnie niczym tego wilka do lasu, to wiadomości jak najbardziej wilcze, bo wilcze tropy są obserwowane. Takie tropy obserwuje na przykład na terenie Nadleśnictwa Kraśnik pan inżynier nadzoru Waldemar Ciba.
No, spotykamy tropy i to nawet dość blisko miasta się zdarza, także wilki mają się dobrze ostatnio. A, mam gdzieś zdjęcie nawet, jak znaleźliśmy wilczą jamę. Tylko w takim kompleksie oddalonym, no już trochę od zabudowań. Co jest ciekawe, to 2-3 tygodnie i wadera przenosi te małe w inne miejsce. Także jedno z takich miejsc udało się nam w ubiegłym roku właśnie znaleźć. Przypadkowo, no oczywiście przy innych jak gdyby obowiązkach, trafiliśmy na wilczą jamę. Po prostu zwierzyna się boi, bo czuje, że polowanie się na nią odbywa i wtedy zmienia swoje lokalizacje.
I przemieszcza się, więc proszę być ostrożnym, zwłaszcza w pobliżu dróg, bo tak jak i inżynier nadzoru Waldemar Ciba miał ostatnio właśnie spotkanie z dziką zwierzyną przy drodze.
Przy trasie wojewódzkiej stały sobie jakieś 5 metrów od krawędzi jezdni. Ma 500, 600, czasami więcej kilogramów. Zderzenie z samochodem, no to jednak nie należy do bezpiecznych. Także, no i nieraz się kończy bardzo tragicznie.
Stały dwa ogromne osobniki, opisane już przez pana inżyniera nadzoru, pana Waldemara. Cóż to mogły być za zwierzęta? O to państwa pytamy. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Chociaż tak jak państwo słyszeli, wilki są w lasach kraśnickich, ale to akurat nie były wilki.
Przy trasie wojewódzkiej stały sobie jakieś 5 metrów od krawędzi jezdni. Ma 500, 600, czasami więcej kilogramów. Zderzenie z samochodem, no to jednak nie należy do bezpiecznych. Także, no i nieraz się kończy bardzo tragicznie.
Trzeba w takim razie uważać. Cóż to były za dwa ogromne, tak jak państwo słyszą, osobniki? 801 50 10 22, także lasmałpka.radiolublin.pl, bo generalnie zwierzyny coraz więcej w naszych lasach i to już powtarzamy ho, ho, ho od kilku ładnych lat.
Ogólnie w lesie tak, no populacja zwierzyny generalnie się zwiększa, aczkolwiek presja wilka staje się, może jeszcze nie stała się w tej chwili tutaj na naszym terenie, ale powoli musimy, myślę, że nasi decydenci muszą się zmierzyć z tym problemem wilka, bo no zaczyna być coraz większa presja na zwierzynę właśnie ze strony tego gatunku. Musimy pamiętać i nawet życie uczy nas, że całkowita ochrona gatunku wcześniej czy później przysporzy nam problemy. To samo było z sytuacją z bobrem, tak? Z łosiem oczywiście. Bóbr jest bardzo potrzebny w środowisku, ale musimy panować nad populacją tego gatunku. Robi już wiele szkód i robił i zrobi. To samo jest z łosiem, tak? Człowiek w pewnym momencie zaczął przekształcać przyrodę, zaczął przekształcać środowisko i od tamtej pory, a było to bardzo, 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 bardzo dawno temu, kiedy człowiek w ogóle zaczął się tym zajmować i że tak powiem, wyszedł z jaskini, więc od tamtej pory człowiek tym wszystkim niestety musi zarządzać na przeważającej większości terenów. Ja uważam, że człowiek zaczął przekształcać przyrodę, ale mam na myśli głównie las. To jest XVIII-XIX wiek, era kolei żelaznej, tak to powiem. Wtedy każde miasto chciało mieć tor kolejowy, bo tor kolejowy to było życie. Mówi się o tym, że żeby powstał kilometr torowiska dwutorowego, potrzeba hektar stuletniego lasu. Więc w tym czasie lasy zostały tak naprawdę bardzo mocno przetrzebione. I również rolnictwo spowodowało bardzo dużo wylesień. To, co nawet ja z własnej obserwacji widzę, jestem tutaj na tym leśnictwie prawie 30 lat, i to, co było kiedyś jakimiś polami, jakimiś pastwiskami, w tej chwili wszystko już jest zajęte przez drzewostan, a widzę to, że część tego lasu kiedyś, które jeśli się spojrzy na mapę na przykład naszego leśnictwa, jasno widać, zresztą przekazy są takie, że na przykład wieś Natalin powstała po wylesieniu sporego kawałka lasu, nadaniu tej ziemi ludziom, którzy to wylesili, wyrwali pnie, zaczęli tam gospodarkę rolną i tak jest do tej pory. Również nas w tej chwili są zdjęcia satelitarne, są zdjęcia z lidara, na których bardzo łatwo można sobie zobaczyć i uzmysłowić, że to, co teraz jest lasem, jeszcze 100 lat czy 150 lat temu było uprawnymi polami.
Tak to wygląda, drodzy Państwo. Także ostatnie badania naukowe również to wszystko potwierdzają. Sięgamy do tych danych, sięgamy do tych wytycznych i próbujemy sobie to wszystko ułożyć i wyedukować się w kontekście gospodarki leśnej, ale także i tej łowieckiej.
Przy trasie wojewódzkiej stały sobie jakieś 5 metrów od krawędzi jezdni. Ma 500, 600, czasami więcej kilogramów. Zderzenie z samochodem, to jednak nie należy do bezpiecznych. Także, i nieraz się kończy bardzo tragicznie.
Kto stał? Co to za dwa ogromne osobniki stały na drodze, na trasie przejazdu pana inżyniera nadzoru z terenu Nadleśnictwa Kraśnik, pan Waldemar Ciba? Takie miał spotkanie, na szczęście bezpieczne. Panie Krzysztofie, co to były za zwierzęta?
Tutaj to chodzi o łosie.
Oczywiście, że tak.
W naszej okolicy też tu już od 10 lat spotykamy.
Ho, ho, proszę, czyli przez 10 lat już pan to obserwuje, panie Krzysztofie. Rzeczywiście tak. Coraz więcej tej zwierzyny, prawda? I jeśli chodzi o to bezpieczeństwo na drogach, także tutaj w gminie Karczmicka, w której pan mieszka, też to się zmieniło, prawda?
Tak. I kiedyś byłem w lesie, to szedł ten łoś z łanio. To przeszli koło mnie za 30 metrów i nie zwracały uwagi tam. Jadły później, to w zimie było, nie? Żarnowiec gryzły, a to i poszły sobie spokojnie.
No to ładna obserwacja, ale to prawda, że coraz bezpieczniej, o dziwo, dzika zwierzyna, zwłaszcza ta ogromna, tak jak łosie, czuje się przy człowieku i takie obserwacje też czynimy. I też o takich obserwacjach mówią leśnicy, na przykład z terenu Nadleśnictwa Kraśnik, właśnie z leśnictwa Dąbrowa Bór, ponieważ tam przy tym lesie miejskim ta dzika zwierzyna przy ludziach czuje się bezpiecznie, no bo wilki wtedy też nie podchodzą. Powiedział pan, że gryzły żarnowiec to bardzo ciekawa roślina, prawda? Znana nam, bo też już nieraz chyba tutaj na antenie radiowej mówiliśmy, zimozielona, prawda?
Tak, zimozielona, tylko kilka lat pobędzie i później zamiera, 7 lat nie ma i z powrotem odbija.
O proszę. Kolejna ciekawa obserwacja. Słychać, że Państwo wiedzą, o czym mówią, bo to wszystko wynika z doświadczenia. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę, Panie Krzysztofie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Wszystkiego dobrego. Razem z nami także Pan Adam z Bełżca. Dzień dobry.
Dzień dobry, Panie redaktor. Na wstępie chciałem Pani złożyć wczorajsze życzenia. Pomyślności.
Bardzo dziękuję.
Wczorajszego Dnia Kobiet.
Podobno przez cały marzec można, więc nie ma problemu. Dziękuję pięknie.
I tak jak ten mój przedmówca powiedział, pan Krzysztof, oczywiście to były łosie. I na terenie leśnictwa Lubycza jest ich bardzo, już się zaczyna robić ich sporo. Nawet ludzie chodzą zbierać poroża po tych łosiach. No, a o tym żarnowcu to tutaj na Bełżcu też jest. Bardzo dużo go. Kiedyś z Tomkiem się spotkałem na terenie lasu. Mówię, Tomek, zobacz, jaka tu łąka tego żarnowca. No.
Tak, to prawda. Dziękuję całkiem sporo. Zresztą on tak łanami rośnie i właśnie tak łanami go widać. Ładne, kontrastowe zdjęcia wychodzą wtedy, kiedy gdzieś jest ta niezbyt duża pokrywa śniegu i wtedy właśnie widać te takie jakby długie, grube włosy owego żarnowca. Bardzo pięknie dziękuję, panie Adamie.
Ale na to on jest. Tak. Przeważnie jest go dużo, jak ponad torami w kierunku tutaj Podlesiny.
Wszystko wiemy, notujemy, znamy te tereny jak najbardziej. Wiemy, gdzie to jest. Super, panie Adamie, dziękuję pięknie, pozdrawiam. Do usłyszenia. I oczywiście potwierdzenie od pana Waldemara Ciby, od inżyniera nadzoru z Nadleśnictwa Kraśnik. Tak jest, bo on wie, kogo widział, a widział łosie.
Z dwoma łosiami, które w zasadzie przy trasie wojewódzkiej stały sobie jakieś 5 metrów od krawędzi jezdni.
I dlatego, drodzy Państwo, proszę uważać nie tylko przy drogach, ale generalnie w prowadzeniu również gospodarki domowej. Drodzy Państwo, coraz więcej niestety tego jedzenia wyrzucamy. Ląduje ono w miejskich śmietnikach i to staje się takim niezbyt godnym, niezbyt zdrowym stołem dla dzikiej zwierzyny, która z lasu przychodzi na takie pseudosmakołyki.
Presja dużej ilości zwierzyny. I potrzebują, wiadomo, każdy szuka łatwego życia, i ta zwierzyna też chce łatwiej żyć, w związku z tym idzie tam, gdzie łatwiej zdobędzie pokarm. To dokarmianie też zupełnie zbędne, bo jednak zwierzyna do tej pory, jak w stanie dzikim radziła sobie sama, to myślę, że poradzi sobie dalej, a jeżeli nie, to niestety naturalna selekcja. I tam właśnie na pewno niezbyt dla zdrowia korzystne rzeczy mogą tam znaleźć zwierzątka.
Otóż to, proszę na to zwracać uwagę, drodzy Państwo, bo rzeczywiście nie tylko lisy w Lublinie, nie tylko dziki gdzieś tam buszują przy tych naszych miejskich, osiedlowych śmietnikach, ale także coraz częściej przychodzą i sarny i można tę dziką zwierzynę oglądać. Niektórzy się cieszą, bo można podziwiać, ale proszę zwrócić uwagę, czy rzeczywiście to jest dla niej zdrowe. Spotkań ze zwierzyną w lesie leśnicy mają naprawdę sporo.
To znaczy, tak naprawdę to tych spotkań jest bardzo dużo w ciągu dnia, jednego dnia, bo ta zwierzyna jest bardzo blisko. Nawet tutaj za naszym płotem przy kancelarii można spotkać codziennie praktycznie jakąś tam zwierzynę, jakąś sarnę, wiewiórkę, nawet i tam dalej to są dziki, prawda, także...
I dlatego bardzo często, myśląc przy wiosennych odnowieniach lasu, od razu leśnicy planują grodzenia.
Tak, tak. W tym roku sporo przeznaczonych jest upraw do grodzenia ze względu na szkody, rozmiar szkód, bo my sadzimy, zwierzyna przychodzi, to zgryza, zjada, tak można powiedzieć. Tak, ale to mówię, to jest nieuniknione, bo tak, zwierzyna, jest coraz więcej tej zwierzyny ze względu na to, że tak, nie ma wroga naturalnego, zimy są coraz lżejsze, i populacja cały czas się zwiększa, także jest dużo tego.
Wszystkiego dużo, lasu też sporo, ale oczywiście zdarzają się coraz częściej takie głosy tych spacerowiczów, którzy wybierają się do lasu. Jak to się dzieje jeszcze na przykład rok temu, 2 lata temu, tutaj spacerowaliśmy i był las, a teraz był las i cóż?
Tak, był las, las dojrzał gospodarczo, dorósł do wieku rębności, gdzie w przypadku dla sosny jest to wiek około 100 lat. W związku z tym, że ta sosna miała już około 100 lat, ustawał proces wzrostu. Można by powiedzieć, że w drzewostanie gospodarczym, w lesie gospodarczym przyszedł czas żniw, czyli przyszedł czas wycinki, tak jak to ma miejsce w wielu różnych innych dziedzinach, rolnictwa na przykład, tak samo mamy tutaj w lesie. W związku z tym, że drzewostan doszedł już do wieku rębności, został tutaj wycięty rębnią pierwszą, czyli w związku z tym, że jest to ta bardzo słabe siedlisko boru świeżego, czyli takie piaskowe wręcz, z jednej strony słabe dla innych drzew, ale bardzo dobre dla sosny. W związku z tym, że jest tutaj takie siedlisko, ono wygenerowało to, że usunęliśmy tutaj drzewostan rębnią pierwszą, czyli rębnią zupełną, wycięliśmy tutaj całą tą powierzchnię. Uprzątnęliśmy, zaoraliśmy powierzchnię w pasy i na tych pasach posadziliśmy sosnę. To chyba naturalna, tak, bo tutaj ta odległość, tak jak wcześniejśmy widzieli, że posadziliśmy tu sztucznie, ale w związku z tym, że sąsiedni drzewostan jest również bardzo, bardzo przyzwoity, bardzo ładny. Część tutaj mamy również obsiewu naturalnego, który w procesach dalszych pielęgnowania gleby, pielęgnowania upraw, będziemy wtedy zwracali uwagę na jakość tych sadzonek i eliminowali te gorsze, a zostawiali oczywiście te najlepsze. Więc jak najbardziej, oprócz tego sztucznego, tutaj tradycyjnej wprowadzenia gatunku sosny, czyli posadzenia sadzonek sosny. Jak najbardziej wykorzystamy tutaj odnowienie naturalne tam, gdzie się ono trafi, tam, gdzie się obsiało i jakość tych sadzonek będzie na tyle dobra, że możemy je wykorzystać, a z drugiej strony będziemy mieli taką możliwość w związku z tym, że będzie tych sadzonek dużo, właśnie żeby przeprowadzić taki wybór tych sadzonek najładniejszych.
No dobrze, ale to, co jeszcze zwraca uwagę, to to, że także tutaj na tym terenie tej rębni pniaki pozostały, czyli te pniaki rzeczywiście są widoczne. Dlaczego i czy one są potrzebne?
Pniaki oczywiście zostają, cała ryzosfera, czyli korzenie tych drzew i karpy zostają tutaj do naturalnego procesu rozkładu. To wiąże się z tym, że te korzenie, które obumarły tam głęboko, ulegają procesowi rozkładu, a jednocześnie wzbogacają nam tutaj glebę, ale również to, że tak jak tutaj widzimy dwa pniaczki po ściętym buku, tutaj spowodowało odrosty takie, które również wzbogacają biocenozę tutaj właśnie tego zrębu, ponieważ no, w tych miejscach oczywiście związanych z gatunkiem mamy rozwój innej takiej mikrofauny, czyli inne owady, inne grzyby, zupełnie coś innego jak na litej sośninie. Właśnie to jest takim przykładem tego, że nawet taka z pozoru wydawałoby się, że sama sośnina, lita sośnina jest, mówi się, a sama sosna. No tak nie do końca jest to prawdą. Trzeba sięgnąć w głąb takiej uprawy, popatrzeć dokładnie, bo oczywiście nie są to wielkie rośliny, ale bardzo często można właśnie w takich, wydawałoby się, litych sośninach znaleźć bardzo dużo gatunków, nie tylko liściastych, ale gatunków również iglastych, gatunków runa leśnego, wzbogacające to siedlisko.
I tutaj, drodzy Państwo, mamy niejako porównanie także do radia i do słuchania radia i do pracy radiowca. Dlaczego? A dlatego, drodzy Państwo, że jednak nie monokultury, a stereo, czyli nie mono, a stereo w lesie.
Wszelkie monokultury są bardzo narażone na czynniki biotyczne, na czynniki abiotyczne. Tam, gdzie jest tylko jeden gatunek, jak wiemy i pokazuje nam życie, bardzo łatwo rozmnażają i roznoszą się wszelkiego rodzaju choroby, zarówno grzybowe, jak i uszkodzenia od owadów. Dlatego to wszystko, co powoduje, że nie jest to monokultura jednogatunkowa, to daje nam poprawę zdrowotności danej uprawy.
Ostatnio otrzymałam list na adres las@radiolublin.pl od pani Weroniki, która napisała, że ona naprawdę podziwia leśników, że tak cierpliwie, także tym, którzy nie znają się, nie wiedzą, którzy chcą również dopytać, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda ta gospodarka leśna, cierpliwie to wszystko tłumaczą i nie denerwują się przy tym. Nie denerwują się nawet młodzi leśniczowie, tak jak pan Mateusz Dolecki z leśnictwa Dąbrowa.
O denerwowaniu to nie ma mowy, bo dla nas to jest w pewnym sensie pasja, też i misja edukacji i też przekazywanie pewnych wartości. I ja na przykład nie unikam rozmowy z ludźmi, okolicznością, ludnością i ze zwykłym człowiekiem, który przychodzi i coś tam mówi. Staram się zawsze tą rozmowę poprowadzić w ten sposób, żeby to nie była kłótnia, a informacja. Ja staram się też i edukować ludzi, właśnie tłumaczyć, co my tu robimy, po co to robimy i dla kogo.
I oczywiście takie tłumaczenia mogą Państwo znaleźć w bardzo wielu kancelariach leśnictw w całej Polsce, także w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. I takie też tłumaczenie na spokojnie podczas rozmowy przekazywał już bardzo doświadczony pan leśniczy Waldemar Malicki z terenu Nadleśnictwa Zwierzyniec.
Mają do nas za złe to niektórzy ludzie, że pozyskujemy to drewno, no ale... Powolutku, no bo zaczynając od kołyski, a kończąc na trumnie, wszystko jest drewna. Nawet jeżeli ktoś tam szuka sobie miejsca, gdzie na chwilę posiedzieć można, nie wiem, w przychodni, w urzędzie, to nie szuka ławki metalowej czy plastikowej, tylko chętnie by usiadł na drewnie, prawda? Bo jest takie sprzyjające, miłe w dotyku i cieplejsze. No tak, tak. I to jest normalne. Tak jak jeszcze raz porównam to z pracą rolnika, bo my jesteśmy bardzo blisko tutaj z pracami takimi, tylko że rolnik, jak ewentualnie ogrodnik, bo to jeszcze bardziej może będzie słuchaczom bliższe, jak sieje marchewkę, prawda, to trzeba ją co jakiś czas przerwać i dopuścić te najładniejsze okazy, żeby sobie wyrosły, żeby później coś z tego było. No a my podobną selekcję prowadzimy. Oczywiście to my to nazywamy pozytywna, bo jest jeszcze i negatywna. Pozytywna polega na tym, że usuwamy wszelkie sztuki, które w przyszłości nie rokują nadziei, prawda? Na przyrosty, na jakość, na choroby, tylko po prostu eliminujemy sztuki najsłabsze, prawda? I dlatego w lasach państwowych najczęściej, ja mówię ogólnie, w lasach państwowych, w przeciwieństwie do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jest gospodarka inna, bo my tutaj promujemy sztuki najlepsze, prawda? Stąd też i drzewa nasienne, stąd też i drzewostany nasienne. Jakościowo drzewostan, który osiąga większe mności, jest jakościowo w bardzo dobrym stanie i jakościowym, i miąższościowym, i w ogóle. W innych lasach jest inaczej. Na przykład lasy niepaństwowe, na przykład, gdzie gospodarzowi trzeba wyciąć, ja będę operował metrami sześciennymi, powiedzmy 5 metrów sześciennych drewna na więźbę dachową. No to ten gospodarz nie będzie wycinał sztuk krzywych, chorych, murszałych, tylko po prostu będzie najlepsze sztuki wycinał i zostają mu te sztuki gorsze. No to jest też sposób, prawda, bo charakter lasu jest taki sam. Gdzieś tam prawdopodobnie w Portugalii drzewa korkowe rosną i to jest też uznawane jako las. U nas jest las faktycznie jako las, prawda. Tam, że drzewo jedno od drugiego rośnie 20 metrów, czy nie wiem, czy 15. U nas jest ta więźba troszeczkę większa. Koronami drzewa się stykają i zadrzewienie, jak i zwarcie jest pełne i do tego dążymy, żeby po prostu las był jak najbardziej wartościowy w okresie wieku rębnego.
I w takim razie jak wygląda ten cykl gospodarki leśnej? Ja tutaj już doświadczenie pana leśniczego Waldemara Malickiego jest naprawdę ogromne, więc przez te wiele, wiele lat może także takim doświadczeniem podzielić się z państwem.
Usuwamy ten drzewostan. W ciągu 2 lat odnawiamy. Można by było następnego roku odnowić, ale to się wiąże właśnie taka specyfika leśna. To kto pracuje, wie o co chodzi, bo w drzewostanach sosnowych są szkodniki, poza tym jeszcze sosnowe, które żywica swoim zapachem też szkodniki ściąga po prostu na powierzchnię. I próbowaliśmy kiedyś doświadczalnie robić tak, że następnego roku odnawiać pozycję, czyli sadzonki nowe wsadzać, ale w związku z tym, że na pniakach jeszcze żywica wychodziła, prawda, ściągało to szkodniki, te szkodniki przenosiły się na sadzonki. Było tak, że trzeba było następnego roku jeszcze raz odnawiać tą pozycję, bo wszystkie sadzonki zostały zgryzione przez szkodniki. Dlatego właśnie trzymamy, to nie powoduje degradacji gleby, że my rok czasu tam nic nie robimy. Odpoczywa, tak, właściwości gleby nie zmieniają się. A po prostu następnego roku odnawiamy i wszystko rośnie i nie mamy problemu, oprócz oczywiście tych naszych współlokatorów w lesie, to zwierzyną, która jeżeli nie zabezpieczymy tego w jakiś sposób, no to nam potrafi czasem psikusy jakieś tam stwarzać. No. Też często się zastanawiamy, śpiejemy z zachwytu, jak tam w tych Stanach pięknie, prawda? I każdy ogląda tych drwali w Stanach, w Kanadzie. A proszę zwrócić uwagę, jakie oni tam drzewa wycinają. Przecież oni wycinają po susz. To nie ma jako takiej gospodarki. Pokazane jest, jak ktoś piękny dom buduje, wielki, potężny, wycina suche sztuki po prostu. Sztuki, które już zamierały. Poza tym z lotu ptaka widać, jakie jest zwarcie tych drzew. Po prostu drzewo od drzewa, tak jak to nie wiem. No podejrzewam, że Park Saski to jest burz w porównaniu z amerykańskim jakimś lasem. No. I no my uważam, że gospodarkę prowadzimy właściwą i bez względu na, chcąc, nie chcąc, to w końcu dojdziemy do tego, do tej polityki. Bez względu na to, co by o tym nie mówić, prawda? U nas jest tak, że mamy tak zwane plany 10-letnie. I teraz nikt nie wie, kto po kadencji 4-letniej następny będzie rządził. Czyli plany są zawierane i to jest zobowiązujące dla nas obligatoryjnie. Musimy się tego, że tak powiem, tych wytycznych trzymać, bez względu na opcję polityczną, jest ustalone, jaka jest powierzchnia lasów do odnowienia, jaka jest do hodowli, jaka jest do pozyskania i bez względu na partię polityczną, która rządzi, my te zobowiązania wypełniamy. I polecenia. Jeżeli czegoś takiego nie zrobimy, no to wiąże się to ze sprowadzeniem nas do porządku, prawda? Bo działamy zgodnie z ustawą. Zresztą ustawa jest podpisana i nas to zobowiązuje do wykonywania tych poleceń. To jest właśnie taka książka. Ja pani pokażę. Wszystko zawarte, od początku do końca. Każda powierzchnia jest opisana. Co na tej powierzchni jest? To jest nasz operat. I każde leśnictwo, bo struktura w nadleśnictwie wiadomo jest jaka. Jest nadleśnictwo, dyrekcja regionalna, później jest nadleśnictwo, są dwa obręby, no ale te obręby to tak my już dzielimy, żeby nam było lżej, jak to terenowcom. A to są takie książki święte dla nas, które musimy stosować się według tych zaleceń. Co trzeba robić? Proszę bardzo, tu jakiś tam zabieg jest. Czyszczeń późnych na powierzchni 2,09, prawda? I w tym dziesięcioleciu muszę to wykonać. Tak to wygląda.
Tak to wygląda i trzymamy kciuki, aby ten plan został w zgodzie. Oczywiście z prawem, ale także jak najbardziej z rytmem i cyklem przyrodniczym wykonany. Tak wygląda to w leśnictwie u pana Waldemara Malickiego, teren nadleśnictwa Józefów, drodzy państwo. I proszę pamiętać, że część przecież tego drewna już po ścięciu w lesie zostaje.
Część tego drewna pozostanie jako nawóz po prostu do naturalnego rozkładu dla owadów, dla grzybów, dla zwierząt. Także to nie można powiedzieć, że wszystko musi być z tego lasu zabrane, ale też i musi zostać, pozostać w naturze. Pozostałości też muszą zostać właśnie dla tych owadów, bakterii, grzybów, roślin. Także część zostaje.
Część zostaje, ale także to, o czym mówiliśmy, że chociażby przy takich lasach miejskich całkiem bezpiecznie czuje się zwierzyna, bo o dziwo bezpiecznie czuje się przy człowieku.
A na pewno zwierzyna czuje się bezpieczniejsza tutaj blisko człowieka, tak? Bo nawet można zauważyć, że blisko miasta i zwierzyny jest bardzo dużo. No niemniej jednak też i jakoś tam pożywienie sobie mogą łatwiej znaleźć przy człowieku, bo ktoś tam jakieś resztki wyrzuca, coś tam.
I to wszystko rozumieją leśnicy. I tak jak państwo słyszeli, także ci, którzy są na rok, dwa lata przed emeryturą, czyli bardzo doświadczeni pracownicy terenowi, ale także i ci młodzi leśniczowie, tak jak pan Mateusz Dolecki z leśnictwa Dąbrowa Bór.
Tak, no las niemniej jednak zawsze był tam blisko nas, jak to się mówi. Ja pochodzę z takiej dosyć małej miejscowości, gdzie można powiedzieć, że rzut beretem jest las. Także od małego był ten kontakt z lasem do najbliższego leśnictwa. Tego nadleśnictwa mam kilometr w linii prostej. To nie jest żadna przeszkoda. Zawsze tam przebywałem jako młody człowiek na rowerze czy pieszo. No i tak jakoś zostało.
I tak zostało i w tym lesie rzeczywiście z podziwem pan leśniczy Mateusz Dolecki spogląda po tym drzewostanie, na którym przyszło mu gospodarować.
No tak jak widać na załączonym obrazku wokół nas, no piękny drzewostan, no który rokuje, tak, który był, jest i będzie.
I oby to się absolutnie nie zmieniało, bo tak jak już mówiliśmy w tej audycji już dzisiaj jeden raz, w lesie jest wszystko, wszystko co dobre dla nas.
Można powiedzieć, że teraz jest wszystko. No nawet tutaj ostatnio widać było łosie, jelenie, dziki, sarny, wszystko.
I takich przygód w tych wędrówkach leśnych oczywiście państwu życzę po to, aby państwo mogli później za tydzień nam to wszystko opowiadać podczas audycji. Za dzisiaj i za dzisiejszą wędrówkę leśną bardzo pięknie dziękuję. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Do usłyszenia.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin. Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.